10 lat Facebooka w Polsce szacuje się, że dziś ma 16 milionów użytkowników w naszym kraju, a zagląda tam co drugi Polak. Codziennie loguje się w nim, uwaga, 80% z użytkowników, donosi bankier.pl. Na świecie korzysta z niego 2 miliardy 100 milionów osób. Co ciekawe, dziś z tego portalu społecznościowego korzysta ponad 500 000 osób w grupie wiekowej 65+. Jak bardzo portal wpłynął, zmienił naszą rzeczywistość, jak znalazł miejsce w gospodarce, między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, Tomasz Smorgowicz, prezes Studio 102, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale na początek, zanim o Facebooku, najnowsza informacja Głównego Urzędu Statystycznego. Nasza gospodarka w pierwszym kwartale rozwijała się w tempie 5,1%. Wynika z pierwszego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W czwartym kwartale ubiegłego roku PKB liczony rok do roku wzrósł o 4,9%. No i bardzo poproszę o krótki komentarz, taki na gorąco. 5,1%, no to na pewno świetny wynik. I co dalej?
No cóż, no, na pewno jest to wynik już dosyć długiego okresu względnie stabilnej sytuacji na rynku. Firmy w większości, wydaje się, że czują się na tym rynku dość dobrze. Mamy dobre wyniki eksportowe, co właściwie codziennie czytamy o kolejnych firmach, które sobie dość dobrze radzą. No, może zawsze jakaś tam jest tutaj kropelka dziegciu, tak, na tej łyżce miodu. Jest jednak duża liczba upadłości stosunkowo małych firm, chociaż znowu ekonomiści powiedzą, że to dobrze, bo oczyszcza się gospodarka z tych słabszych, a ci mocniejsi lepiej sobie radzą. I myślę, na szczęście politycy nie popsuli ostatnio jakoś szczególnie tego naszego życia gospodarczego. Wtrącają się owszem w kwestiach podatkowych, o czym pewnie jeszcze powiemy trochę, ale też w taki sposób, że właściwie tak gospodarka jakoś, ta realna gospodarka daje sobie radę.
Znaczy, ja myślę, że jesteśmy w ostatnim okresie ten cykl, gospodarka jakby charakteryzuje się cyklicznością, tak, że są jakby szybsze okresy wzrostu i są spowolnienia i niewątpliwie jesteśmy obecnie w tym fazie jakby szybkiego wzrostu, powiedzmy, tej górki. Nie wiadomo, czy nie chcę powiedzieć, że już jesteśmy jakby na tym szczycie i za chwilę będziemy spadać, bo to jeszcze jedna jaskółka wiosny nie czyni, raczej to prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas będzie jakby ten wzrost gospodarczy. On jest napędzany jakby szeregiem czynników i jednak cały czas ssaniem z gospodarki Europy Zachodniej, w szczególności Niemiec, z którą jesteśmy bardzo silnie powiązani, ale też na pewno w Polsce wprost z inwestycjami, z takim boomem inwestycyjnym, ze środkami publicznymi związanymi w szczególności w ostatnim okresie z dosyć intensywnym wydawaniem publicznych pieniędzy z funduszy strukturalnych, bo teraz jesteśmy jakby w szczytowym etapie wydawania i realizacji tych inwestycji i to jakby przekłada się na ten wskaźniki, chociażby szybką dynamikę wzrostu. Zresztą to chyba, wydaje mi się, że odczuwamy, w zasadzie nawet każdy z nas gdzieś tam widać na rynku pracy chociażby, że jest boom na rynku pracy, również w sensie poszukiwane są pracownicy i to się przekłada też na wzrost pensji. Więc to na pewno są jakby te pozytywne. Oczywiście w dłuższej perspektywie ważne są jakby takie bardziej strukturalne jakby kwestie, o których jakby na dzień dobry nie widać ich w takich wskaźnikach jakby też typu, ale o tym pewnie będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać.
Mm-hmm. I z punktu widzenia innowacyjnej firmy? Widać ten wzrost? Odczuwalny jest?
Innowacyjnej na pewno też. Szanse, które są na rynku, są dzisiaj bardzo dostępne i łatwo możliwe do zrealizowania. Natomiast ja dzisiaj na pewno będę wypowiadał się jako przedstawiciel tej warstwy najbardziej mikroekonomicznej. Mm-hmm. Dla nas, jako ludzi, którzy prowadzą kilkunastoosobowe zespoły i firmy, głównie działające jednak w wymiarze regionalnym bądź ogólnopolskim, te wskaźniki i te wszystkie dane, które są podawane, nie do końca są miarodajne. Znaczy my nie czujemy tak naprawdę, czy jest 4, 8, 5, 1, czy 5,5. Natomiast dla nas jest istotne to, co się dzieje dzisiaj tutaj u nas w firmach i jaki jest nastrój, szczególnie wtedy, kiedy mówimy o inwestycjach w przyszłość. Ja pracuję głównie w branży komunikacyjnej, więc my musimy przekonywać przedsiębiorców do tego, że warto inwestować w markę, warto inwestować w samego siebie i warto inwestować też w ludzi, którzy dla mnie są dzisiaj największą wartością wszystkich przedsiębiorstw, a z tymi jest największy problem. To, co mnie dzisiaj trochę zastanawia, to jednak to mówienie na 10. Forum Ekonomicznym o tym, że idzie recesja i to, że za chwilę jednak zadzieje się to, co było w 2008 czy w 2012 i 2013 roku. Nie wiem, mam nadzieję, że dzisiaj tutaj od panów spróbuję coś też uzyskać na ten temat.
Wracamy do Facebooka. 10 lat Facebooka w naszym kraju. Mówi się, że zmiany na świecie dzieli się na erę przed Facebookiem i po. Która lepsza?
Jedna i druga jest dobra tak samo. Ja myślę, że Facebook to jest z jednej strony szansa, jak i zagrożenie. Jak w każdym nowoczesnym narzędziu trzeba je poznać i trzeba mieć świadomość tego, do czego je wykorzystywać.
A my chyba dopiero teraz tę świadomość nabywamy.
Z każdą aferą, z każdym tygodniem i z każdą informacją, która zostaje upubliczniona na temat tego, do czego de facto Facebook może być wykorzystany. Jeżeli używamy go tylko i wyłącznie do pokazywania i obnażania trochę własnego jestestwa, no to jest to duże zagrożenie tego, że może zostać wykorzystany, tak jak w przypadku ostatnich jednych czy drugich wyborów światowych i te nasze dane posłużą zupełnie czemu innemu, niż jest to przeznaczone. Ale jeśli mamy tą świadomość i zachowujemy pewną niedostępność do informacji, to jest to bardzo fajny kanał komunikacji. Możemy znaleźć znajomych, możemy poznać ludzi, z którymi do tej pory nie mielibyśmy świadomości czy śmiałości porozmawiać.
A w gospodarce?
Znaczy ja powiedziałbym, że to jest rzeczywiście, no Facebook jest jakby takim symbolem jakby tego, bo to nie tylko chodzi o Facebook, ale o szereg różnych innych jakby mediów społecznościowych, czy generalnie narzędzi wykorzystywanych w internecie, bo to mamy taki okres, gdzie one rzeczywiście się upowszechniają na masową skalę i przechodzą do takiej, jak powiedział, tej tradycyjnej gospodarki też i nie są już jakby tylko ciekawostką technologiczną dla geeków, tylko już jakby w powszechnym jakby mainstreamie. I rzeczywiście zgadzam się jakby z tą tezą, że to jest jakby narzędzie, ono może zostać wykorzystywane tak jak wszystko, tak samo nóż może zostać wykorzystany w pozytywnych jakby celach i produktywnych i negatywnych. Ja myślę, że nie wiem, czy mi się zgodził, że jest era przed i po Facebookowa. Na pewno on istotnie wpłynął, ale myślę, że w zasadzie za kilka lat możemy już jakby do samej marki jakby tego nawet Facebooka, niekoniecznie ona musi być tak silna i mieć takie znaczenie, co nie znaczy, że generalnie media społecznościowe i to nie zmieniło jakby naszego sposobu zachowania. Bo rzeczywiście to, co Facebook jakby z punktu widzenia gospodarki chyba najbardziej wpłynął, to ja bym powiedział, to jednak jest rynek nie tyle samych kontaktów, no bo te kontakty tak czy inaczej się gdzieś tam i notabene z punktu widzenia biznesowego to pewnie bardziej LinkedIn na przykład niż sam Facebook.
Golden Line, ale,
tak. Czy w Polsce jakby ten. Natomiast on rzeczywiście wpłynął na bardzo silnie na rynek reklamy, rynek medialny w tym sensie, że on pozwolił jakby bardziej precyzyjnie celować jakby z tym komunikatem do osób, które
szukają danego towaru i są danego potencjalnym klientem.
Bo poprzez to, że on na masową skalę w zasadzie zbiera informacje i pozwala profilować. No, oczywiście można się powiedzieć, że to są zagrożenia i plus i minusy, ale generalnie ja mówię tylko o efektach. Nie? On rzeczywiście pozwala zbierać bardzo duże ilości informacji, które można łączyć notabene też z innymi źródłami i w praktyce jakby komunikować nasz komunikat, nasz produkt do grupy docelowej. I to jest rzeczywiście bardzo silnie, z punktu widzenia biznesowego to bardzo jakby silnie zmienia, bo można mieć niszowe produkty, które dzisiaj można w zasadzie kierować do ludzi z całego świata bardzo precyzyjnie, co wcześniej jeszcze kilkanaście lat temu jakby nie byłoby na taką skalę możliwe.
Ale z drugiej strony jest to też zagrożenie Facebooka, bo jeśli wykorzystujemy to coraz bardziej jako dobrze profilujące narzędzie do przedstawiania swojej oferty, to trochę wypaczamy, jak rozumiem, ideę, czyli pewnego medium społecznościowego, pewnej platformy, na której ludzie otwierają się i wymieniają się informacjami.
Ja myślę, że to przejdę tylko jeszcze a propos tego. Znaczy to się już rzeczywiście akurat Facebook, to też przechodzi ewolucję, rewolucję i na początku pewnie był taką ten i być może jeszcze ten Mark Zuckerberg jakby chciałby do tego dziś wracać, są pewne zmiany jakby wprowadzone, ale rzeczywiście dzisiaj to chyba staje się mniej tego typu platformą, a bardziej wykorzystywaną jako narzędzie jakby komunikacji też i takiej użyteczności jakby w szeroką zmianę. Też dlatego między innymi, że nowe pokolenie już niekoniecznie jakby chce naszych dzieci czy ten, chce jakby już być w szczególności tam, gdzie są też rodzice, no z różnych powodów oczywiście, ale są inne jakby media, które jakby to powodują, więc dlatego ta funkcja jakby społecznościowa jakby być może mniej ma dzisiaj znaczenie.
Ja?
Myślę, że ja bym poruszył jeszcze zupełnie jakby inną kwestię, mianowicie taką, że Facebook jest częścią źródła informacji, wiedzy i opinii, kształtowania opinii. Zobaczcie, że w tej chwili, zanim pojawi się wydanie gazetowe, w którym ktoś skomentuje cokolwiek, to na Facebooku mamy już ileś tam tysięcy wypowiedzi popartych różnymi tam często, czasami prawdziwymi, czasami nieprawdziwymi cytatami, danymi jakimiś memami i tak dalej. I znowu, to jest trochę tak, że jeżeli te komunikaty są zgodne z naszym wcześniejszym jakimś tam poglądem, to podążamy za nimi i one jakby już kształtują nasz odbiór danego problemu, danego zdarzenia i w ślad za tym pojawia się chęć, prawda, znowu tam wypowiedzenia się i tak dalej. I to zaczyna być takie no niebezpieczne, bo tutaj jest pole do socjotechnik najróżniejszych, co wiemy zresztą, no bo przecież no są nawet państwa, które korzystają z tego w bardzo szeroki sposób, próbując kształtować opinię publiczną. No ostatnio szef brytyjskiego MI6 wręcz mówił, wskazując na konkretne państwo, na Rosję, po prostu o wojnie hybrydowej, o tym, że Rosja w ten sposób próbuje kształtować świadomość ludzi i no w jakiś sposób prowadzić politykę. Także coś, co na początku faktycznie było tylko taką, nie wiem, kolejną wersją naszej klasy, tak, mówiąc w dużym bardzo uproszczeniu, naraz staje się właściwie platformą do bardzo wielu działań.
Potężnym narzędziem.
Tak, od ekonomii, poprzez politykę, jakieś socjotechniki. No, może tutaj być, może być też oczywiście miejscem, no tak jak całe społeczeństwo, gdzie, tak, bo to jest jakieś tam odbicie obecnego społeczeństwa, może być też miejscem i przestępstw, i akcji charytatywnych, znakomitych zresztą. Także no, rzeczywiście to z tym nożem jest prawdziwe, tak?
Tak, bo to generalnie cały czas jakby mówimy o Facebooku, jako takim, ja rozumiem, takim symbolu trochę różnych tak, jakby narzędzi, ale w kontekście tych zagrożeń, o których pan wspomniał, ja chciałem zwrócić jeszcze na coś innego, bo to może oczywiście być wykorzystane do takiej świadomej jakby propagandy, świadomej manipulacji, ale w zasadzie też niebezpieczne i być może nawet bardziej jest, ja bym powiedział, trochę takie nieświadoma manipulacja, na którą pozwala Facebook, bo on poprzez to, że dzisiaj rzeczywiście się zmienił jakby ten kanał jakby komunikacji, i forma jego też, bo kiedyś oczywiście można powiedzieć, że główne komunikaty, upraszczam oczywiście, ale docierały do nas przez prasę, tak? Prasa miała masowy zasięg
i każdy
w zasadzie, kto oglądał, czy kto czytał prasę, dostawał ten sam komunikat. Tak? Czyli ten sam artykuł czytał, te same opinie, mógł się z nimi zgadzać, nie zgadzać oczywiście, ale generalnie dostawał ten, wiadomo, można było czytać też różne prasy, różne gazety, ale generalnie dostawał ten, kto czytał ten. A Facebook, znaczy to, że takie profilowanie i docieranie z tymi informacjami, społecznościowe, bardziej rozproszone, ono powoduje to, że w zasadzie każdy może dostawać inny komunikat, ale co więcej, w zasadzie dostajemy, bo to, co do, które memy do nas trafiają, wynika z tego, kto,
naszych, tak.
Z naszych sieci trochę, tak? W których jesteśmy, jak jesteśmy sprofilowani.
Ale nie jest to zależne od nas, to jest najgorsze.
Tak, tak, ale zmierzam do tego, że między innymi ta dzisiaj polaryzacja, czy to polityczna, czy taka społeczna w wielu obszarach, jakby wynika też z tego, że w zasadzie my jakby jesteśmy w tych naszych bańkach informacyjnych i do nas coraz więcej trafiają te informacje, które, z którymi my się już jakby zgadzamy. I tylko się utwierdzamy jakby w tym. Nie ma tak naprawdę wymiany jakby pomiędzy tymi różnymi bańkami, jakby jest mniejsza przynajmniej ta płaszczyzna wymiany tej komunikacji, argumentacji, ścierania się opinii i to powoduje, że ta polaryzacja w wielu obszarach, ona jest dzisiaj opinii jakby w wielu obszarach, jest bardzo silna, tak? I trudno jakby to przełamać. I to jest rzeczywiście niebezpieczne.
Ale próbuję się zastanowić, czy faktycznie jest tak, że świat dzieli się na ten przed i po Facebooku. I faktycznie przez moment myślę, że tak. Dlatego, że po pierwsze dla mnie, jako dla branżowca stało się to fantastyczne narzędzie i o tym możemy długo dyskutować.
5 milionów reklamodawców w Polsce jest na Facebooku. Tak.
Ale jeśli i jako człowiek, też jako humanista miałbym być wdzięczny Zuckerbergowi za cokolwiek, to to, że w odniesieniu do dzisiejszej audycji Ludzie i Pieniądze, myślę, że dzięki mediom społecznościowym udaje się tworzyć fantastyczny trend, który nazywa się sharing economy, tak? Okay. Czyli współdzielenia tak naprawdę pewnych wartości, które dzisiaj rozwijają się na bardzo wielu platformach i mam wrażenie, że staną się pod względem filozofii ekonomii czymś rewolucjonizującym dzisiejszy rynek.
Znaczy ja myślę, że pamiętam takie gdzieś tam anegdotę, nie wiem, ale czy na ile prawdziwe, ale generalnie krąży. Jeden z chińskich przywódców skomentował tutaj w naszych jakby latach kilkanaście lat temu, jakby jaką opinię ma o rewolucji francuskiej i on powiedział, że zbyt krótki okres, żeby jakby o tym to ocenić jakby to znacznie. I w tym sensie rzeczywiście dzisiaj jakby mówienie o tym, czy świat się dzieje przed Facebookowej, po Facebookowej jest chyba jednak za wcześnie, bo też jak nawet każdy z nas jakby spojrzy jeszcze kilkanaście lat temu narzędzia, które wydawały się jakby takie bardzo, bardzo mainstreamowe, bardzo ważne w zasadzie globalne, no dzisiaj w zasadzie już można powiedzieć, nawet zresztą, ale nawet spójrzmy taki konkretny przykład. Microsoft, Windows, ten. Oczywiście Microsoft istnieje cały czas i jest cały czas potężną firmą, ale dzisiaj już jakby sam Windows jakby straci jakby tą rację bytu, synonimu, że tak powiem, w każdym komputerze i tak dalej. Więc jakby w tym sensie na pewno zmienił się świat i zmienił się jakby narzędzia, jakby sposób komunikacji. Nie, natomiast same jakby narzędzia, myślę, że one odchodzą i one się będą też zmieniać.
No, a z drugiej strony użytkownicy też dostali, bo to jest narzędzie obosieczne, bo z jednej strony już patrząc, odnosząc się do gospodarki, do reklam, jeśli reklamotwórcy kształtują naszą opinię, nasze zapotrzebowanie na jakiś produkt, to również my jako konsumenci jesteśmy w stanie powiedzieć, że dany produkt był do kitu na przykład. No, ale też na początku tak mogliśmy mówić, w tej chwili już nie bardzo, bo wiemy, że możemy mieć za to sprawę w sądzie, jeśli producent danego towaru uzna, że robimy mu krzywdę, czarny PR i... No i tutaj budujemy naszą świadomość, że trzeba być we wszystkim ostrożnym bardzo i działać naprawdę w sposób bardzo świadomy. My za chwilę porozmawiamy między innymi o tym, że firmy nadal kopiują nasze dowody osobiste, mimo że jest to nielegalne. W ręce przestępców wpada kopia dowodu osobistego przedsiębiorcy, wykorzystując te dane, składają wnioski o otwarcie kont w różnych bankach, umowy wraz z kartami kredytowymi przywozi kurier, któremu zupełnie nie przeszkadza, że klient nie ma oryginału dowodu, no bo przecież zdobył skądś skan cudzego dowodu. No i to jest właśnie historia prawdziwa. Branie w zastaw, kserowanie, skanowanie dowodu, choć nielegalne, wciąż jest bardzo często praktykowane w naszym kraju przez rozmaite firmy, które niekoniecznie, może one same chcą dbać o nasze dane, ale z ich pracownikami to różnie bywa. W czyje ręce wpadają nasze dane, skany naszych dowodów osobistych, czy tak dalej powinno być, jak się bronić. Między innymi do tego wrócimy po 10.30.
Wakacje i wypoczynek.
10.32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, Tomasz Smorgowicz, prezes Studio 102, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista. Firmy nadal kopiują nasze dowody osobiste, mimo że jest to nielegalne. W ręce przestępców wpada kopia dowodu osobistego przedsiębiorcy i to jest prawdziwa historia. Wykorzystując te dane, składają wnioski o otwarcie kont w dwóch różnych bankach. Umowy wraz z kartami kredytowymi przywozi kurier, któremu zupełnie nie przeszkadza, że klient nie ma oryginału dowodu. Branie w zastaw, kserowanie, skanowanie naszych dowodów, choć jest nielegalne, wciąż często praktykowane w naszym kraju przez firmy. Czy z jednej strony, dlaczego tak się dzieje? Czy my nie znamy naszych praw i nie potrafimy się wykłócić dość stanowczo? Czy firmy niektóre, zwłaszcza takie duże, często telekomy, mają prawo w nosie, póki nie dostaną porządnej kary?
Tutaj myślę, że pojawia się kilka problemów, bo jeden to jest rzeczywiście pytanie o ochronę danych osobowych i być może tutaj z tego, co pamiętamy, to toczy się postępowanie przed bodajże Naczelnym Sądem Administracyjnym pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a już nie pamiętam, którymś tam z bodajże telekomów właśnie w sprawie możliwości skanowania bądź kopiowania dowodów osobistych.
I plus, bo tak, to już tak, no, słuchacze piszą. Salon no piątek, tak. Skan dowodu wymagany, bez tego tak, nie szło przedłużyć umów. Nieważne, że zabronione praktyki.
Tak. I tutaj zasłaniają się tym, że no dopóki nie ma ostatecznego wyroku, to nie wiadomo. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście brak symetrii. Tak? Tutaj konsument teoretycznie powinien, czy klient teoretycznie powinien mieć taką samą siłę, albo nawet większą niż firma, ale z drugiej strony to on jest tym, który poszukuje jakiejś usługi często i poszukuje no pilnie, no bez niej nie da sobie rady. No to jest to wykorzystywane w prosty sposób. Firmy idą na, ułatwiają sobie życie w ten sposób, są przyzwyczajone do tego od lat. Problemem myślę, że najważniejszym jest to, jak te dane osobowe są chronione, czy one są natychmiast usuwane w momencie, kiedy no, człowiek przyjdzie jednak z oryginalnym dokumentem, pokaże go tam, prawda, oświadczy się, że wszystko
że
to,
ja to ja.
Że ja to ja. I tak dalej. I tutaj jakby ta kwestia jest bardzo, bardzo istotna. W tej chwili przepisy o RODO, czyli ta jakby zaostrzenie przepisów o ochronie danych osobowych, no powinny bardzo ograniczyć tego typu praktyki. Czy ograniczą je zupełnie? Trudno powiedzieć. No, no tu jest też kwestia jakby zachowania samych konsumentów, powinniśmy mieć ograniczone jednak zaufanie do tego, kto sobie tam te nasze dokumenty przyjmuje, co z nimi robi, tak samo jak nie powinniśmy podawać swoich danych zbyt szeroko, prawda, w internecie, tak jak mówiliśmy wcześniej o tym Facebooku, prawda, nie odpowiadać na jakieś tam maile, w których żądają od nas zbyt szczegółowych danych, o których powinniśmy wiedzieć, że bank na przykład nie zażąda od nas
haseł do konta
i tak dalej. Więc to się mieści chyba w tej samej kategorii. Natomiast to przestrzeganie prawa tutaj powinno być egzekwowane. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta powinien mieć możliwość szybkiego reagowania i faktycznie tego typu praktyki powinny być maksymalnie ograniczone.
Zdecydowanie mówimy tutaj o dwóch historiach, tak jak pan powiedział.
Tomasz Smargowicz.
Z jednej strony historia stara jak świat, czyli to, że dopóki będą ludzie, to będą również ludzie, którzy będą chcieli ich oszukać w taki czy w inny sposób, a dokument tak tożsamości jest jednym z najłatwiejszych elementów możliwości wykorzystania w niecnym celu. Pytanie tylko, co mówią statystyki, to znaczy, czy my mimo akcji informacyjnych i edukujących w tym zakresie mamy mniej tego typu przypadków, bo tu mówimy o jednym bardzo konkretnym, bolesnym, bo znam tą historię i współczuję tej osobie. Pytanie tylko, czy tych historii z roku na rok jest coraz mniej? Mam nadzieję, że tak jest, bo ja osobiście doświadczyłem edukacji w tym zakresie i sam dzisiaj prywatnie nawet nie przekazuję dokumentu drugiej osobie, tylko trzymam go w swojej dłoni. Może to już jest jakaś przesada z drugiej strony, ale sam mam takie doświadczenia, które powodują, że tego dokumentu nawet nie przekażę stronie stronie trzeciej. Druga historia to jest kwestia danych osobowych. To, co pan doskonale powiedział. Jesteśmy też w przeddzień nowej ustawy o ochronie danych osobowych RODO, tym razem europejski już wymiar. Trochę myślę, że zbyt wygórowane myślenie mamy na ten temat, dlatego że w wielu przedsiębiorstwach, szczególnie tych, którzy w zawodowy sposób przetwarzają dane informacyjne, norma ISO 27000 funkcjonuje od wielu, wielu lat, a de facto RODO odnosi się do tej normy w modelu 1:1. Problem stanie się na pewno dla tych wszystkich, którzy używają danych osobowych w niecnych celach, czyli mówimy tu o telemarketerach, mówimy tutaj o biurach informacji gospodarczej, o wszystkich tych, którym zależy na przetwarzaniu takich danych. Dla konsumenta finalnego to zdecydowanie dobra ustawa i dobry kierunek w dobrą stronę.
Tak, znaczy...
Stanisław Szultka.
Ja się zastanawiam, jakby na ile... Myślę, że kluczem chyba jednak jest rzeczywiście świadomość i ją trzeba budować na wielu aspektach. I mimo wszystko, że nie dotrzemy do wszystkich, czy nie wszędzie jakby ta kwestia informacja dotrze i zrozumienie jej, to jednak to ona jest chyba kluczem do tego, żeby zmieniać. Bo jednak te zachowania się zmieniają. Nawet to dzisiaj, jak tutaj rozmawiamy, widać jakby, że jesteśmy świadomi. Też, a mówiliśmy wcześniej też, że kilka lat temu, czy kilkanaście, każdy z nas miał pamiętał przypadki, gdzie tam być może trochę niefrasobliwie się zachował i z dzisiejszego punktu widzenia świadomości. I to jest jakby po pierwsze, tak, edukacja, jeszcze raz edukacja, budowanie świadomości, ono jest jakby kluczowym, też dlatego, żeby potem w praktyce móc wyegzekwować jakby pewne zachowania, bo ten przykład z telekomem i z wyrokiem sądu, który w zasadzie jest, ale nie jest prawomocny, ale ciągnie się od kilkunastu lat w zasadzie jeszcze, to pokazuje, jak nieskuteczne jakby jest egzekwowanie tych zapisów, czy oczekiwań jakby od strony prawnej, tak? Mm-hmm. Ono jest jakby po prostu nieskuteczne w Polsce, w szczególności, gdzie ten system prawa, egzekwowania prawa jest taki, a nie inny. Więc tylko jednak świadomość i potem wpływanie przez jakby kampanie społecznościowe czy różnego rodzaju, one rzeczywiście mają szansę wpływać, bo jeżeli by ludzie byli świadomi i ktoś na przykład idzie potem, chce podpisać umowę na telefon, i tam nie chce dać swojego dowodu, a ten przedstawiciel jakby tego żąda, to po prostu może iść, na dzisiaj jeszcze nie jest tak, że jest tylko jeden, tylko może iść ten i musi sam sobie odpowiedzieć, czy te 5 czy 10 zł nawet lepszej oferty jest warte tego, żeby ryzykować jakby to. Jeszcze trzecia może element najważniejszy. Znaczy rzeczywiście myślę też mimo wszystko, że te przypadki, ich jest coraz mniej. My być może częściej się o nich mówi, bo dzisiaj jest łatwiej jakby mówić, wyciągnąć jeden jakby case i go nagłośnić szeroko zmianę. Ale mimo wszystko one są, jeżeli dotknie kogoś, no to one są jakby bolesne. I tutaj kluczem jednak jest to, żeby w jakimś sensie państwo, mówię szeroko rozumiane, było w stanie no w takich skrajnych jakby przypadkach jednak stanąć po stronie obywatela i swoimi narzędziami, instytucjami jednak wesprzeć, promować, a nie, że pozostawiać go samego sobie, no bo to szary obywatel w zasadzie często nie jest jakby w stanie
nie da rady
zrobić.
Z dużą firmą.
Nie da rady z dużą firmą, ale też jakby w samych procedurach prawnych szereg jest jakby takich ograniczeń. Niestety, tak to, co mówiłem jakby na początku, u nas jakby egzekucja jakby prawa nie jest na najwyższym poziomie i w tym kontekście trochę się boję, boję się w tym sensie, generalnie zapisy, regulacje RODO są jakby słuszne i one rzeczywiście mają chronić ten. Natomiast myślę, że one mogą nie uderzyć w tych, którzy rzeczywiście świadomie naruszają jakby to prawo, bo dzisiaj widzimy szereg regulacji, nawet tych telemarketerów, czy ktoś to dzwoni, jest na granicy, czy na zasadzie poza jakby już dzisiejsze regulacje, a cały czas one są stosowane. I myślę, że a z drugiej strony, no będzie jednak sporym utrudnieniem też dla całej rzeszy małych firm, uczciwych można powiedzieć, ale które koszty wzrosną jakby niebotycznie, nie? I ryzyka też, no bo ktoś może czasami nie być do końca świadomy, nie chcieć jakby tego wykorzystać, ale gdzieś tam czegoś nie dopilnować i więc jakby w tym sensie to też jednak ma, tego typu regulacje mają koszty dla, z punktu widzenia jakby całej rzeszy małych firm uczciwych.
Tak, zresztą nie wiem, czy zauważyliście państwo, ale nawet na dzisiaj wspominanym już wielokrotnie Facebooku pojawiły się ogłoszenia małych kancelarii jednoosobowych czy kilkuosobowych, które chcą specjalizować się właśnie w kwestii RODO, czytaj, jeśli ktoś do ciebie przyjdzie, to my ci pomożemy w jakiś sposób z tego wyjść.
No to oznacza, że będzie dużo takich spraw i intratny interes. Ale jeszcze wracając do SMS-u od pani Katarzyny. Plus salon piątek, skan dowodu wymagany, bez tego nie szło. Przedłużyć umów. Nieważne, że zabronione praktyki, ale nadal aktualne. I tak właśnie mi się przypomniało, że o ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć skan dowodu, kiedy kupujemy coś na raty przez internet i potem możemy z tym dowodem się udać i poprosić, żeby ten skan nam zwrócono na przykład. O tyle, jeśli tutaj pani przyszła rzeczywiście do punktu, do ludzi, przyszła z własną twarzą, z własnym dowodem osobistym, to jaka jest potrzeba robienia skanu? I jeszcze zacytuję dla państwa, bo to jest ważna informacja. Na kserowanie takich dokumentów jak dowód osobisty czy paszport należy obecnie patrzeć przez pryzmat kradzieży tożsamości, powiedziała dr Edyta Bielak-Joma, generalny inspektor ochrony danych osobowych, a jeśli ktoś od państwa zażąda takiego skanu dokumentu albo będzie chciał skserować nawet przy was, proszę pytać, żądać od firmy podstawy prawnej, na jakiej zasadzie oni żądają od nas tego skanu. Być może się zastanowią i będzie można sprawę załatwić inaczej. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, Tomasz Smorgowicz, prezes Studio 102, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista. 3/4 Polaków nie słyszało o gospodarce obiegu zamkniętego, wynika tak z ubiegłorocznych badań Stena Recycling, ale mimo to odpady segreguje 74% Polaków, 52% unika korzystania z jednorazowych reklamówek w trakcie zakupów, ale zaledwie 28% osób wybiera opakowania z recyklingu. Tak wynika właśnie z badań. No i teraz jak interpretować te wyniki? Bo z jednej strony 3/4 Polaków nie słyszało albo słabo słyszało o gospodarce obiegu zamkniętego, a z drugiej strony coraz więcej z nas dba jednak o środowisko, o segregację.
To jak całe życie mówiłem prozą, tylko o tym nie wiedziałem. To jest, myślę, że troszkę, że jesteśmy trochę na takim etapie i ludzie wiedzą dużo o ochronie środowiska, już wiedzą sporo o segregacji odpadów, wiedzą o oszczędzaniu, prawda, tam energii, o tym, że trzeba wyłączać, że trzeba wyjmować tam, prawda, ładowarki z gniazdek i tak dalej, ale nie bardzo wiedzą, co to jest, rzeczywiście, co to jest zamknięty obieg, zamknięta gospodarka i myślę, że zresztą to jest w ogóle bardzo trudny temat, dlatego że patrząc z ekonomicznego punktu widzenia, to on by wymagał przeglądu wszystkich jakby procesów wytwarzania wszystkiego od momentu jakby uświadomienia sobie potrzeb, popytu i tak dalej, poprzez projektowanie, poprzez produkcję i to jakby samego wytworu, jak również proces produkcji, który też powinien być oczywiście tam w miarę możliwości zamknięty, aż do utylizacji, prawda, do tego, jak któregoś dnia ten nieszczęsny telewizor, prawda, no przestaje już być nam potrzebny albo przestaje działać i coś z nim trzeba zrobić i on powinien być z takich komponentów, prawda, zbudowany, żeby dał się odpowiednio przetworzyć, ale też musi być system odbioru, musi być system utylizacji, przetwarzania i tak dalej, i tak dalej. Także można powiedzieć, że to dotyczy po prostu gospodarki jako całości.
No tak, z gospodarką obiegu zamkniętego to jest tak, że ja patrzę na nią dwuwymiarowo. Same nazewnictwo bardzo kojarzy się nam wszystkim z przemysłem, z wytwórstwem, z produkcją i z takim bardzo systemowym podejściem do pewnego obrotu surowcami, do zamykania tak naprawdę pewnych surowców w zamknięte kręgi po to, żeby one działały wielokrotnie, a być może nawet jak perpetuum mobile cały czas z nami funkcjonowały.
Z butelki plastikowej mamy butelkę plastikową dalej i tak nam się to kojarzy. Tak,
drugi obszar, który jest mi bliższy, to ta gospodarka obiegu zamkniętego wtedy, kiedy nie mamy świadomości nawet, czym de facto ona jest, tylko zastanawiamy się, czy w naszym życiu każdego Jana Kowalskiego, który żyje w domu, można zrobić coś, co de facto będzie wspierać nawet nie środowisko, nawet nie pewne idee proekologiczne, ale po prostu zdroworozsądkowe, społeczne podejście do życia wśród innych ludzi. I ta zdecydowanie jest mi bliższa. Zgrozem jest trochę tak jak ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wiele przedsiębiorstw dowiedziało się całkiem niedawno, bo kilka dopiero lat temu, jak zajmujemy się tym tematem z przedsiębiorcami, że oni są de facto społecznie odpowiedzialni. To znaczy, że ich działalność bardzo często jest, biorą pod uwagę aspekty społeczne i aspekty innych ludzi, którzy ich otaczają, a teraz mogą zrobić z tego pewną oręż i mogą zbudować z tego pewną strategię, która później stanie się ich modelem zarządzania na przyszłość.
Tak, ja myślę, że rzeczywiście my chyba mniejsze, tu się zgadzamy wszyscy, że mniejsze znaczenie ma, czy ktoś akurat dokładnie rozumie, czy nawet kojarzy jakby to hasło. Natomiast ważne są jakby praktyczne jakby wymiary i zachowanie w codziennym życiu. Z punktu widzenia, mówię teraz konsumenta przeciętnego, a nie producenta czy właściciela firmy, bo to jest jakby są dwa różne wymiary. I z punktu widzenia jakby takiego przeciętnego obywatela, to ja myślę, że są dwie istotne elementy. Po pierwsze wiedza i świadomość, jakby, że to, żeby dbać o środowisko, żeby nie zużywać, nie wyrzucać po prostu, czy ograniczać jakby zużycie odpadów. Ale drugie i chyba nawet ważniejsze w praktycznym zastosowaniu to jest, żeby dostarczyć mu jakby, czy stworzyć takie bodźce i takie warunki, gdzie by w zasadzie jakby zachowanie się zgodnie z tymi postulatami było, nie wiem, łatwiejsze, przyjazne, możliwe często wręcz. I z tego punktu widzenia istotne są i te systemy zbiórek odpadów chociażby, ale też precyzyjna informacja, to, żeby rzeczywiście jak zbieramy już do kilku pojemników, to żeby nie było tak, że ten akurat te surowce, które są odnawiane czy przetwarzane, jest akurat często zaprany czy pełny. Znaczy to są takie drobne rzeczy, ale one w zasadzie potem się przekładają na tą skuteczność, czy też jakby możliwość, chociażby te reklamówki jednorazowe, nie? Znaczy odkąd wprowadzono, że chociaż kosztuje tam ileś, no to już jakby zmieniło się, no widzimy chyba każdy ten, nie znaczy, że od razu wszystko się wyeliminuje, ale generalnie małymi kroczkami Więc jakby ten system bodźców, znaczy taki, żeby się w zasadzie opłacało funkcjonować, znaczy czy być proekologicznym, niekoniecznie jakby tylko dla idei jakby to realizować, myślę, że on jest ważniejszy do takiej zmiany. Widać w niektórych społeczeństwach, typu w Japonii w szczególności, ona jest często podawana jako taki przykład, że rzeczywiście tam się uporano z tym i od strony świadomości edukacyjnej, i od strony jakby tego systemu zbiórki, ale też potem od strony firm produkcji, żeby rzeczywiście wykorzystać jakby te surowce, które zbierzemy.
Ja tylko podpowiem Państwu, że pan Tomasz Smorgowicz opracował stronę. To się nazywa Z głową. Zresztą ona została nagrodzona i tutaj gratulacje. O co chodzi? Wchodzimy na stronę Z głową. Jest tam wyrysowany dom i jest podział kuchnia, łazienka, sypialnia i teraz klikamy na poszczególne rzeczy. No ja zajrzałam do lodówki. I się dowiedziałam na przykład z tej lodówki, co można zrobić z odpadkami po jajku, że nie tylko powinnam wyrzucać je do odpadów zmieszanych, ale mogę je jeszcze wykorzystać w taki sposób, który jest i prozdrowotny i mogę wyrzucić, zdaje się, po herbacie w woreczek do doniczki z kwiatami, który będzie działał, nie wiedziałam o tym. I tam jest bardzo dużo takich właśnie niesamowitych podpowiedzi dla Państwa, co można z tymi rzeczami zrobić, których wcale nie musimy wyrzucać, możemy je jeszcze raz wykorzystać i to jeszcze z korzyścią dla nas, dla naszych roślin i dla ubrań, bo zdaje się, że łupinkami po orzechach można wybielać pranie na przykład. Także zachęcam tutaj Państwa do tego. I teraz jeszcze króciutko, bo mało czasu nam zostało, od 1 lipca wszystkie firmy będą mogły stosować podzieloną płatność, split payment. Polega to na tym, że nabywca, kupując towar, opłaca go na dwa rachunki. Pierwszy to kwota netto dla odbiorcy i na osobne konto idzie VAT od tej kwoty i to też jakby należy do tego odbiorcy. Pieniądze są gromadzone na rachunku VAT. One będą własnością sprzedawcy, ale dysponowanie nimi będzie ograniczone, bo o wypłatę środków ten sprzedawca będzie musiał prosić urzędnika. Przepływy podatku od towarów i usług staną się w pełni przejrzyste, a możliwość nadużyć spadnie do minimum. I teraz rząd poprosi Komisję Europejską o zgodę na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności w VAT w niektórych branżach. I tutaj mowa o budowlance, handlu elektroniką, stalą, ale też paliwem. Rozwiązanie budzi kontrowersje. Zwolennicy i przeciwnicy podzielili się po połowie i teraz w takim razie split payment za i przeciw i teraz czy lepiej, żeby to była, była możliwość, że możemy sobie wybrać, że to jest kwestia naszego wyboru, czy wyboru tych firm, czy jednak obowiązek.
Kiedy pierwszy raz czytałem na temat split paymentu, to ucieszyłem się bardzo, że moja branża, w której pracuję, nie będzie objęta tą ustawą. Najbardziej śmieszy mnie słowo dobrowolny w przypadku tego systemu, bo z dobrowolnością nie ma to nic wspólnego. Po pierwsze, dla mnie jako człowieka, który prowadzi własną działalność, to jest ograniczenie możliwości dysponowania własnymi zasobami.
I kolejne zdanie.
Następna kwestia to jest taka, że każdy przelew split paymentowy będzie indywidualnym, pojedynczym przelewem. Nie będzie można ich kumulować. W związku z tym podejrzewam, że wzrosną istotnie koszty. Każdy przelew będzie kosztował.
Ja tylko uważam, że jakby państwo, gdzie sam nie radzi sobie z egzekucją pewnych rzeczy, przerzuca obowiązki, dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców. I tak jest, że 99% uczciwych w zasadzie ponosi koszty tego, że państwo nie jest w stanie wyegzekwować od 1% nieuczciwych.
I będziemy do tej kwestii jeszcze nie jeden raz wracać. Serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, Tomasz Smorgowicz, prezes Studio 102, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista. Dziękuję.
Dziękujemy.